Witam w naszej dzisiejszej analizie. Zajmiemy się tematem, który brzmi trochę jak science fiction, ale jest całkiem realny. Bit squatting. Zobaczymy, jak cząstki z kosmosu mogą namieszać w bezpieczeństwie sieci. A opieramy się na artykule Pawła Wilka z serwisu randomseed.pl. Zastanowimy się, czy to możliwe, że wpisując poprawny adres strony trafimy gdzie indziej przez błąd jednego bitu.
To jest fascynujące połączenie. Rzeczywiście. Zanim jednak wejdziemy w sam bit squatting, warto może wspomnieć krótko, że to nie jest pierwszy pomysł na wykorzystanie pomyłek w adresach. Mamy przecież cybersquatting, czyli, rejestrowanie domen znanych marek.
Tak, albo typosquatting z literówkami.
Dokładnie. Literówki, które sami robimy. Bit squatting schodzi jednak znacznie głębiej, na poziom sprzętu.
Właśnie, czym on dokładnie jest? Bo to już nie jest literówka, którą zauważymy gołym okiem, prawda?
Nie, zupełnie nie. Bit squatting polega na rejestrowaniu domen, które od tej prawdziwej, popularnej, różnią się tylko jednym bitem. Ale w zapisie binarnym. Jak to działa? Komputer przetwarza nazwy domeny na ciąg zer i jedynek. Zapisuje to w pamięci RAM. A pamięć RAM to takie malutkie kondensatory. Jeśli jeden z tych bitów z powodu jakiegoś czynnika zewnętrznego zmieni wartość, z 0 na 1 albo odwrotnie,
to komputer może spróbować połączyć się z inną domeną, taką fałszywą.
Dokładnie tak. Zamiast randomseed.pwl, po zmianie jednego bitu w reprezentacji binarnej, może wyjść coś zupełnie innego, co akurat ktoś zarejestrował.
Mówisz czynniki zewnętrzne. Brzmi trochę tajemniczo. Co może spowodować taki błąd? Czy to faktycznie to promieniowanie kosmiczne?
Tak, promieniowanie kosmiczne to jeden z głównych winowajców. Mówimy tu o wysokoenergetycznych cząstkach, głównie neutronach, które przylatują z kosmosu i uderzając w chip pamięci, mogą dosłownie przełączyć taki bit.
Niesamowite.
Ale to nie wszystko. Błędy mogą też wynikać z promieniowania neutronowego tu na Ziemi, na przykład przy jakichś zdarzeniach nuklearnych. Do tego dochodzą też zakłócenia elektryczne, wysoka temperatura pracy układów, a nawet, co ciekawe, śladowe ilości promieniotwórczych zanieczyszczeń w samych materiałach chipu.
Czyli te nasze komputery są właściwie non-stop narażone na takie mikrousterki. Jaka jest skala tego zjawiska? Czy to częste?
Wiesz, już w latach 90. IBM szacował, że w takim typowym bloku pamięci RAM, ale bez korekcji błędów ECC, taki błąd może się zdarzyć statystycznie raz w miesiącu na 256 MB.
Teraz w miesiącu? To w sumie nie tak rzadko, jakby się mogło wydawać.
A teraz pomyślmy o skali globalnej. Biorąc pod uwagę miliardy urządzeń online, szacunki sprzed dekady z okolic 2011-2013 mówiły nawet o ponad 100 tysiącach takich błędów bitowych. Na godzinę. Na całym świecie.
100 tysięcy na godzinę. To robi wrażenie. Oczywiście nie każdy błąd trafi akurat w nazwę domeny wpisywaną w przeglądarce, ale...
Ale potencjał jest. Dokładnie. Nawet jeśli to ułamek procenta, to przy tej skali.
No dobrze, ale czy to tylko teoria, jakieś szacunki, czy ktoś to faktycznie zaobserwował? Sprawdził?
O tak, jak najbardziej. Był bardzo ciekawy eksperyment przeprowadzony przez Artema Dinaburga w 2011 roku. On zrobił coś prostego. Zarejestrował kilkadziesiąt domen, takich, które różniły się jednym bitem od popularnych serwisów. Na przykład IKMyNet zamiast AKMyNet znanej sieci CDN.
I co? Ktoś tam trafiał?
Okazało się, że tak. Przez 7 miesięcy trwania testu na te jego bit-squattingowe domeny trafiało średnio, 59 użytkowników dziennie.
59 osób dziennie przez przypadek trafiały na złą stronę z powodu jednego bitu.
Tak. Co ciekawe, analiza pokazała, że błędy najczęściej dotyczyły liter Q i R w kodowaniu ASCII, a aż 96% tych pomyłek zdarzało się po stronie klienta, czyli w przeglądarce użytkownika albo na serwerze proxy, przez który przechodził ruch.
Czyli to jest realne zagrożenie, chociaż może nie jakieś masowe. Ale te 59 osób dziennie, dla nich to mogło być niebezpieczne.
A czy takie błędy pamięci można wywołać celowo? Nie tylko czekać na kosmos. To jest ważna uwaga, bo beat squatting to tak naprawdę tylko jeden z przejawów szerszego problemu błędów pamięci. I tak, można je prowokować. Już w 2003 roku badacze z Princeton pokazali coś fascynującego. Użyli zwykłej lampy ciepłej, takiej biurkowej, żeby podgrzać moduły RAM. I w ten sposób wywołali błędy, które pozwoliły im obejść zabezpieczenia maszyny wirtualnej Javy.
Lampą ciepłą, niesamowite.
Tak. Podobne techniki zmiany napięcia, temperatury bywają używane przy próbach łamania zabezpieczeń, na przykład kart kryptograficznych. Więc tak, błędy można też indukować celowo.
Skoro wiemy, jak to działa i że jest realne, to jakie konkretnie ataki, jakie scenariusze umożliwia ten beat squatting? Wspominałaś o Jasonie Schulzu z Cisco.
Tak. Schulz w 2013 roku pokazał kilka bardzo sprytnych wektorów ataku. Okazuje się, że zmiana jednego bitu może na przykład zamienić kropkę w adresie na literę N albo ukośnik w ścieżce URL na literę O.
O ścieżka.
Albo domena.pl ścieżka. Może też zamienić znak kotwicy, hashtag, ten od linków wewnątrz strony, na literę C. Co jeszcze ciekawsze, błąd może dotyczyć nawet samego początku adresu, na przykład HTTP może się zmienić na HTTPO. Przeglądarka, próbując poprawić taki adres, może skierować ruch na domenę HTTPO.io albo coś podobnego.
O kurczę.
Szczególnie ryzykowne jest to w sieciach firmowych. Wyobraźmy sobie wewnętrzny adres typu server internal. Zmiana bitu może go zamienić na server interal. Jeśli ktoś zarejestruje domenę interal, może przechwycić ruch.
No dobrze. A jakie mogą być konsekwencje dla użytkownika, który przez taki błąd trafi na fałszywą stronę?
No, mogą być różne, niestety. Od takiego klasycznego phishingu, czyli próby wyłudzenia loginu i hasła na podrobionej stronie,
standard,
po dostarczenie złośliwego oprogramowania. Szczególnie groźny scenariusz to przekierowanie na fałszywy serwer podczas pobierania aktualizacji. Myślisz, że ściągasz łatkę bezpieczeństwa z sieci CDN, a tak naprawdę dostajesz malware.
To brzmi naprawdę groźnie. Jak w takim razie można się przed tym chronić? Co mogą zrobić, powiedzmy, dostawcy usług, administratorzy serwerów?
Po stronie serwerów, no, idealnie byłoby używać pamięci z korekcją błędów, czyli ECC RAM. Tyle, że w sprzęcie konsumenckim, w naszych domowych komputerach czy nawet wielu serwerach to wciąż rzadkość, bo jest droższa. Pomagają też oczywiście mechanizmy sprawdzania integralności danych, sumy kontrolne, podpisy cyfrowe przy komunikacji czy przesyłanych plikach. Dostawcy popularnych usług mogą też robić coś proaktywnego. Prewencyjnie rejestrować te potencjalne domeny bit squattingowe, które różnią się jednym bitem. Po prostu, żeby nikt inny ich nie przejął.
Taka defensywna rejestracja.
Albo tak projektacje, żeby minimalizować ryzyko, na przykład używać linków względnych zamiast pełnych adresów tam, gdzie to możliwe. Nawet użycie wielkich liter w nazwie domeny może trochę pomóc, bo zmienia jej binarną reprezentację.
A co my, jako zwykli użytkownicy, możemy zrobić? Mamy jakieś narzędzia obrony po naszej stronie?
Mamy, chociaż niektóre wymagają trochę technicznej wiedzy. Można na przykład edytować plik hosts w systemie operacyjnym, żeby na sztywno przypisać prawidłowy adres IP do ważnych dla nas domen. Można też używać lokalnego serwera DNS, który filtruje zapytania. Ale chyba najważniejsze i najprostsze dla każdego?
Tak.
Zawsze zwracać uwagę, czy połączenie jest szyfrowane, czyli czy mamy HTTPS, najlepiej z mechanizmem HSTS, który wymusza takie bezpieczne połączenie na przeglądarce. To znacznie utrudnia przekierowanie na fałszywą stronę.
Czyli kłódka w pasku adresu to podstawa.
Tak jest. No i oczywiście, jeśli pobieramy jakieś oprogramowanie, aktualizacje, zawsze sprawdzać cyfrowe podpisy tych plików, jeśli tylko jest taka możliwość.
Podsumowując, beat squatting to fascynujący przykład tego, jak zjawiska czysto fizyczne, jak to promieniowanie kosmiczne, mogą bezpośrednio wpływać na nasze cyfrowe bezpieczeństwo. To takie przypomnienie, że ten świat bitów i bajtów jest jednak nierozerwalnie związany z fizyką sprzętu, na którym działa. Nawet jeśli na co dzień o tym nie myślimy.
Dokładnie. I to prowadzi do takiego, myślę, intrygującego pytania na przyszłość, do refleksji. Skoro wiemy, że te błędy pamięci mogą być wywoływane i przez naturę, i celowo, na przykład ciepłem, to jak nadchodzące zmiany, dalsza miniaturyzacja układów, może nowe materiały, a może nawet zmiany klimatyczne wpływające na poziomy promieniowania, jak to wszystko może wpłynąć na nasze cyfrowe bezpieczeństwo? W sposób, którego dzisiaj może jeszcze w pełni sobie nie wyobrażamy.